Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borowska, dzień dobry. Zaczęło się lato teatralne. W przyszłą niedzielę pierwsze spotkanie w Teatrze Atelier. Dyrektor tego teatru, Andrzej Hibner-Ochodlo, będzie gościem drugiej części salonu, a na plaży w Orłowie już grają. Sezon otworzył spektakl Jacka Bały Marlena Dietrich Iluzje. Muzyka i aranżacje Piotr Salabera. W roli głównej występuje Beata Buczek-Żarnecka.
Bez niej nudno będzie jej, a ja śmiać będę się z niej, co w pamięci swej. Ukryje się tam, ja ostatnie zdam.
Piotr Salaber, jak zawsze, jak co lato w Gdyni, może jest, niebo jest i pan jest, bardzo się cieszę. I będzie muzyka.
Ogromnie się cieszę, to kolejna realizacja rzeczywiście muzyczna Teatru Miejskiego w Gdyni na scenie letniej w Orłowie. Tym razem to Marlena Dietrich. Muszę się przyznać, że to jest moja druga realizacja teatralna, teatralno-muzyczna poświęcona tej postaci. Przed laty zrobiliśmy taką w Bydgoszczy. I jest to oczywiście zupełnie inna. Troszeczkę dotyka tego fenomenu Marleny. Dlaczego właśnie ona stała się ikoną? I to z całą pewnością odpowiedzi na to pytanie tkwią również w muzyce, w jej sposobie interpretacji, w kompozytorach, którzy dla niej pisali, począwszy od Błękitnego Anioła w 30 roku z muzyką Holendra, a w reżyserii Józefa von Sternberga. Właściwie od tego momentu było wiadomo, że narodziła się nowa, genialna postać i teatru, i piosenki.
Ale bardzo tajemnicza i chociaż śpiewała w bardzo charakterystyczny sposób, to jednak repertuar miała bardzo rozmaity. I tu w spektaklu chyba też będą bardzo różne utwory.
Tak, rzeczywiście to jest zawsze pewnego rodzaju wyzwanie dla aranżera, żeby stworzyć z tego taką ścieżkę muzyczną, która będzie spójna od początku do końca. Na dodatek ja sobie zawsze stawiam za taki cel, żeby jeżeli już nie może to być muzyka grana na żywo tutaj przez zespół, żeby widownia miała trochę takie wrażenie, jakby ten zespół tam gdzieś był z boku. Więc nie czyszczę do szaleństwa tych nagrań, nie poprawiam w nieskończoność niektórych niuansów, specjalnie starając się zachować trochę charakter żywego grania. I mam nadzieję, że i tym razem się to udało. Ale oczywiście największą częścią tutaj jest kwestia wokalna. I tutaj i cały zespół śpiewający, bo dopisałem trochę takich wielogłosowych struktur, które towarzyszą Marlenie, ale przede wszystkim Beata Żarnecka-Buczek. Nieprawdopodobna postać, głos, sylwetka. Zwróćmy uwagę, że Marlena, szczególnie w drugiej części swojego życia, to pewnie trochę było pokłosiem jej trybu życia, ale miała kontralt w zasadzie, niezwykle niski, głęboki głos, którym normalnie kobiety nie dysponują. I Beacie udało się osiągnąć. To staraliśmy się obniżać te tonacje na tyle, na ile było to możliwe, żeby uruchomić taki właśnie rejestr w głosie, który trafia gdzieś do nas. Poza tym mamy natychmiast, nie musimy nawet sobie wyobrażać Marleny Dietrich, bo my ją po prostu widzimy w momencie, w którym słyszymy tego rodzaju interpretacje. I tutaj wielki ukłon dla Beaty, że udało jej się to zrobić z jej niezwykłą rzetelnością i ogromnym talentem. W kilku językach ją Państwo usłyszą.
Jest jeszcze ten magnetyzm, niepowtarzalny chyba, ale trzeba znaleźć swój sposób, żeby go jakoś odtworzyć czy przekazać. Ta niezwykła siła tego, jak ona śpiewała. Czasem wydawałoby się, że tak po prostu, a jednocześnie była w tym jakaś taka moc.
Ja myślę, że to wynikało z jej poświęcenia absolutnie wszystkiego w życiu, włącznie z życiem prywatnym, macierzyństwem, poświęceniu tego swojej karierze. Częścią tej tajemnicy mnie się wydaje, że jest jakiś rodzaj tragizmu, który jej nie odstępował. To pęknięcie wewnętrzne, te problemy i natury obyczajowo-społecznej i problemy z używkami, duża ilość alkoholu, papierosów, narkotyki tam się też pojawiały. To jest coś, co powoduje, że później oglądając kogoś takiego, czasami śpiewającego nawet, powiedzielibyśmy, banalną piosenkę, mamy taki kawał prawdy na tej scenie, że jest to...
Życie, no.
To jest po prostu życie, tak jest. I jestem przekonany, że Beacie udało się to tu w tym spektaklu odtworzyć.
Dyrektor artystyczny teatru Krzysztof Babicki i oddychamy pełną piersią, co mnie się nawet dykcja zaburzyła z tego oddechu, ale jestem tak szczęśliwa, że wreszcie morze, drzewo, ludzie i spektakle.
Tak, rok temu dokładnie o tej porze byliśmy bardzo nieszczęśliwi, bo spektakl Marlena był od maja w próbach, bardzo trudnych próbach, online, trochę w teatrze, no i nagle decyzja, prawda, ogólnopolska, że nie ma tych przedstawień plenerowych. Ja tutaj jestem pełen uznania dla aktorów i dla reżysera Jacka Bały, że po męsku to przyjęli, no i od maja w tym roku ruszyli jeszcze raz, bo to wiadomo, po roku przerwy to jest kolosalna praca do wykonania, a wszyscy byli z reżyserem na czele zmęczeni prawiekiem, który był zaplanowany na ten sezon. A sam spektakl, no to jest taki spektakl bardzo ważny w historii sceny letniej, bo to jest 25 lat sceny letniej, o rok przeniesiony. I wierzę w to, że i Marlena, i te spektakle, które są bardzo mało wygrane, na przykład Osiecka, to był rok tylko, prawda? Potem była przerwa. Potem pożegnamy Młynarskiego, jesteśmy na wczasach, Bóg mordu, myślę, że to się nigdy nie znudzi widzą, bo to już mamy sprzedane spektakle pierwsze na Boga mordu. A chyba tak jak pani, mam takie odczucie, że też mi się chyba ta dykcja rzuciła i w ogóle jestem taki poruszony, że, no, że tu jesteśmy.
Odurzony
tak,
trochę.
Odurzony, że tak dotykamy takiej normalności, że po prostu jak mało, mało i dużo trzeba, żeby zaszło w takich zdarzeń, że nagle jesteśmy wszyscy pod ścianą, że wszystko zaczyna być takie odległe. To, co wydało się, że jest normalne, że gramy codziennie, że jest scena letnia od czerwca, wszystko okazuje się być niemożliwe, nieosiągalne i trzeba było z tym żyć przez ileś miesięcy. I teraz no, ja widzę po aktorach, oni ciężko pracują, dzisiaj od rana są tutaj i próbują i widzę uśmiechy na twarzy, że no jesteśmy tu i możemy się już spotkać z widzami.
Jacek Bała, to taka kumulacja mu wyszła, prawda?
Tak, no, prawie niedawno. To zupełnie niezamierzona, bo to miało być w zeszłym roku, a myśmy o prawieku mówili mniej więcej przed próbami Marleny, kiedyś jeszcze nie śniło nikomu, że będą te lockdowny i tak dalej. To ja myślę, że w ogóle Jacek Bała to jest absolwent, no kilka lat temu skończył reżyserię, bardzo młody reżyser, tylko Rafał Szumski, który będzie robić Sen nocy letniej, jest młodszym od niego starszym reżyserem, ale ja myślę, że Jacek Bała po pierwsze cały czas teatr daje mu radość wielką i chce robić to i ja temu bardzo sprzyjam, co przynosi mu jakąś satysfakcję, co pozwala mu z pewnymi tematami się gdzieś tam rozliczyć, zmierzyć. A propozycja Marleny bardzo ucieszyła, że po Amadeuszu, po Mistrzu i Małgorzacie nagle wchodzi reżyser trochę w inną rzeczywistość. Ja zawsze powtarzam też młodym reżyserom, co mi Hibner mówił, Zygmunt Hibner. Pamiętaj Krzysztof, że nie robi się tylko dramatu, trzeba komedię potrafić zrobić, bajkę dla dzieci i to jest teatr, to jest zawodostwo. To nie jest tylko, że się w jednym nurcie rzeki jest. I Jacek nagle robi Marlenę, prawda? Robi Marlenę. No i też zawsze mam taki moment jako reżyser, takiej ciekawości, jak obsadzą. Poznałem scenariusz wcześniej, oczywiście dał mi scenariusz, bo zawsze to się rozmienia z moimi pomysłami na obsadę. Ja nigdy nie mówię swojego zdania, bo to jest ich wybór. I tak się ucieszyłem, że jest to Beata Buczej-Żarnecka, bo sobie pomyślałem, Boże, to łaska boska, że Jacek napisał scenariusz, bo mieć taką aktorkę jak Beata Buczej-Żarnecką z takim talentem, z takim głosem, która tak może być podobna do Marleny, nie zrobić spektaklu, to jest zaniechanie. To jest zaniechanie.
Beata Buczej-Żarnecka, chciałabym opisać, jak piękna, jak bardzo podobna do Marleny Dietrich. Zacznę jednak od piosenek, wiesz, bo wydaje mi się, że to musiał być jakiś mega wysiłek, wyzwanie, żeby przygotować się do takiego spektaklu w znacznej części śpiewanego z takiego repertuaru. Jak to było?
Zaczęło się od radości, od wielkiej radości, następnie od wzięcia głębokiego wydechu i zanurzenia. A teraz serio. Materiał muzyczny, te piosenki, to rzeczywiście duże wyzwanie. To nie jest łatwe. Starałam się i cały czas się staram, żeby mój głos, barwa, brzmienie tego głosu, sposób wydobywania dźwięków, sposób w jaki Marlena śpiewała, interpretowała, żeby był jak najbardziej zbliżony. I to było największą chyba trudnością. Drugą trudnością poza tymi aspektami muzycznymi to jeszcze sprawa języka. Śpiewam po angielsku, niemiecku i francusku i jeszcze po hebrajsku, więc to o ile w przypadku angielskiego nie było bolesne, zupełnie właściwie prawie naturalne. Z niemieckim, z którym kiedyś gdzieś tak się zetknęłam dawno przez 2 miesiące, to przynajmniej ogólne zasady wymowy znałam, więc drobne korekty, konsultacje wystarczyły. Francuski jest mi kompletnie obcy, poza tym, że rozpoznaję, że to francuski, więc rzeczywiście włożyłam w to dużo pracy. Jednocześnie słuchałam Marleny śpiewającej w tym języku. W ogóle przygotowując materiał słuchałam jej wykonań, bo nawet jeżeli jest to angielski, to żeby to był angielski Marleny, francuski Marleny, czy no, niemiecki, twardy, jeszcze jak dowiedziałam się podczas konsultacji, że ten niemiecki lat 30., 40. był bardzo twardy, nie przypominający obecnego, który jest ponoć bardzo zmiękczony już, zwłaszcza angielskim. Więc no, starałam się to wszystko i staram się cały czas dopracowywać i to, na co bym ja nie zwróciła uwagi, a zwracają mi fachowcy na to uwagę, staram się jak najwierniej oddać. No, to na pewno było trudne.
I interpretacja teraz. Ja wiem, że to są piosenki w spektaklu, więc interpretacja też jest z tym związana, ale jednak ona ma w sobie, Marlena Dietrich, kiedy jej słuchamy, taką niebywałą siłę. Tu Piotr Salaber mi wyjaśniał, że to życie, narkotyki, mężczyźni, alkohol i w ogóle wszystko. No ty to sztuką aktorską musiałaś jakoś dosięgnąć tego, wydobyć, zinterpretować, znaleźć, na siebie przełożyć, prawda?
Tak, tak. Natomiast na pewno oprócz tych czynników, o których powiedział Piotr, to jeszcze była ogromna wrażliwość Marlenie. I na pewno była osobą głęboko czującą i odważną przy tym, o czym świadczy jej cały sprzeciw przeciwko faszyzmowi, te jej działania w okresie wojennym, bo przecież to, że ona śpiewała na froncie, nie oznacza, że ona śpiewała gdzieś sobie w kantynach. Ona była na pierwszej linii frontu. Więc myślę, że dla mnie taką wytyczną była też ta jej wrażliwość. Ja staram się czuć te utwory. One zawierają bardzo piękną treść, bardzo głęboką treść i staram się po prostu tak po aktorsku podchodzić, zaczynać od tego, co niesie dana piosenka, o czym ona jest. I w połączeniu z muzyką, która bardzo często bardzo pomaga albo wydobywa jeszcze dramaturgię czy zabawny charakter danej piosenki, staram się w taki sposób to trochę intuicyjnie na pewno też, włączając moje umiejętności, moje doświadczenie, moją wrażliwość, jakoś to skleić.
No i to wszystko w opowieści o życiu Marleny Dietrich, w dodatku jeszcze takiej podwójnej, bo to jest plan filmowy, czyli ona grająca, czy też mająca grać, jednocześnie retrospekcje, całe życie. Od młodości, od momentu, kiedy wydawała się niezbyt atrakcyjna i wcale nie do końca, albo nie za bardzo utalentowana, do momentu, kiedy zamknęła się przed światem i mówiła zachrypniętym głosem do telefonu, że pani Dietrich nie ma w domu. Zapytam wprost, za co lubisz, bo chyba trzeba lubić swoją postać, za co lubisz, bądź cenisz Marlenę Dietrich?
Zacznę od tego, że już kilka lat temu miałam takie marzenie, żeby stworzyć recital piosenek Marleny Dietrich. I to się tak pięknie zbiegło jakoś z pomysłem i reżysera, i dyrektora naszego teatru, z pomysłem na przedstawienie, o czym oni nie wiedzieli. To zupełnie były osobne sprawy. I mnie się w niej, nie wiem, co mi się w niej tak, gdybym miała jednym słowem powiedzieć, ona była po prostu wspaniała. Ona była niezwykła, ona była taka fascynująca, ale to, co jest chyba najbardziej uderzające, o czym powiedziała jej córka w jednym z wywiadów, ona powiedziała, że największą tragedią Dietrich, bo tak mówiła po angielsku, Dietrich, była Marlena Dietrich. Że ona nie była prywatna nigdy. Ona była tak stworzona, ona tak siebie stworzyła, że ona rzeczywiście nie pojechała na rozdanie Oscarów, kiedy miała w wieku 80 lat otrzymać Oscara za całokształt, ponieważ musiała przyjechać osobiście. Nie chciała się pokazać, stara, bo ona miała zostać w pamięci taka, jaka była wcześniej. Piękna. I to jest najbardziej chyba takie fascynujące. Z czego to wynikało? Kiedy ona mówi, ja się nie starzeję, a jednocześnie nigdy więcej wojny. Obiecajcie mi to. Więc ta konsekwencja, ta jej determinacja, a jednocześnie taka niebywała charyzma jakaś cudowna. I to było połączenie zupełnie dla mnie nieodgadnione. Piękna i ostrości, surowości jakiejś, niezwykłej dyscypliny takiej niemieckiej, z takiego domu wojskowego, z wrażliwością ponadprzeciętną, chęcią wyróżnienia się z tłumu, a jednocześnie robiła to w tak naturalny sposób, fascynujący, że przyciągała innych. Jeden z reżyserów, nie pamiętam jego nazwiska, który przyjaźnił się z Marleną. Chciał z nią nakręcić film, to jeszcze w tym okresie, kiedy, no tuż przed wojną i po wojnie. I nie miał dla niej scenariusza, ponieważ stwierdził, że ona musi być główną postacią, dlatego że grając postać poboczną, odwracała uwagę od innych. I chyba cała ta jej wieloznaczność, te kolory, które w sobie niosła,
także pewien, przepraszam, pierwiastek męski, prawda? Jakaś taka męska siła.
Tak, męska siła. Ona była przecież, zobacz, ona była, wyprzedzała swoje czasy. Jaki ona wizerunek pięknie stworzyła sama w zasadzie, no z pomocą oczywiście na początku Sternberga. Ale ona to tworzyła konsekwentnie, trzymała się tego przez całe życie i ona stała się marką niebywałą, ikoną wręcz.
Jacek Bała, autor i reżyser.
Po pierwsze, sympatie we mnie przynajmniej wzbudzają oczy Marlene Dietrich, które bardzo często są pełne emocji, wzruszenia, są przeszklone. I to jest coś, co kontrastuje mocno z jej posągowością, z jej takim ostrym charakterem, figurą całą stworzoną przez nią. Podobno była bardzo osobą opiekuńczą, zajmowała się wszystkimi chorymi wokół osobami na planach, przygotowywała mikstury, potrafiła cerować komuś spodnie, przyrządzać niemiecki gulasz, opiekować się kimś na przykład, kto ma gorączkę przez kilka dni, a to wszystko kontrastowało na przykład z katowaniem oświetleniowców godzinami, żeby dokładnie wydobyć jej profil. Czy też z ustawianiem dźwięku maniakalnym, ustawianiem gestów. Także myślę, że to wzbudza ciekawość, szacunek, podziw i sympatię właśnie przez tą swoją złożoność, która też momentami mogła się wydawać aż na granicy jakiegoś szaleństwa, prawda?
Pan tutaj pokazuje właściwie całe życie Marleny Dietrich w opowieści.
Sięgnęliśmy po to, co było Marlene Dietrich najbliższe, czyli po język filmu, przeszczepiony na deski teatru. Dało nam to możliwość bardzo sprawnego, elastycznego opowiadania i wędrowania po różnych biograficznych ciekawostkach, opowieściach, ale też zajrzenia do duszy i do oczu Marleny, o których wspomniałem.
Bo ja kiedy przyznaję, myślę o niej, to oczywiście widzę Błękitnego Anioła, bo to trzeba od tego zacząć. Mam jej płyty, więc trochę ją słyszę, ale też pamiętam ją już opisywaną jako tę kobietę, która nikogo nie przyjmowała, jako osobę, która spisywała swoich kochanków i w ogóle wszystko, co jej się wydarzyło w życiu w bardzo dokładny sposób. Pedantyczną, okrutną, dla siebie chyba też bardzo.
Myślę, że dla siebie właśnie przede wszystkim niestety była okrutna. Myślę, że to ma duży związek z jej dzieciństwem, z takim pruskim drylem, który panował u niej w domu, również ze względu na to, że jej ojciec i ojczym byli wojskowymi i w rodzinie było bardzo wielu wojskowych i to była taka kultura porządku, kultura dobrego wychowania, no i bieda niesamowita, której też Marlena dotknęła, strach, lęk, ciągłe ucieczki przed nalotami, czekanie na powrót, czy bliscy będą żyć, czy nie. To myślę, że to w dużej mierze właśnie spowodowało to, że ten charakter Marlene do końca był przesycony lękiem, który starała się rekompensować swoim perfekcjonizmem niesamowitym, jakąś taką próbą kontroli za wszelką cenę wszystkich elementów życia, co jej się oczywiście zupełnie nie udawało. Myślę, że też dlatego miała taką siłę w sztuce, że tam jedynie udawało jej się to coś uchwycić jakby, bo ani w życiu prywatnym, ani w relacji z córką, ani w relacji z samą sobą mam takie wrażenie, podobnie zresztą jak biografowie, no że zbyt wiele jej się nie udało, prawda? Natomiast tam, gdzie chodziło o ustawienie światła, ustawienie dźwięku, ustawienie gestu, tam, gdzie można było doprowadzić do perfekcji spojrzenie, myślę, że ona całkowicie tam traciła kontrolę, zwłaszcza podczas śpiewania. My to się właśnie staramy tutaj pokazać. To myślę, że to w ogóle te momenty właśnie, jak Marlene Dietrich śpiewa, to są momenty prawdziwej Marlene Dietrich.
No okej, okay, a Marlene Dietrich śpiewająca dla żołnierzy i w ogóle Niemka w czasie II wojny światowej w Ameryce, prawda? Mogła ze swoją urodą, dorobkiem wrócić do III Rzeszy, byłaby pięknie filmowana tam.
Oj tak, no to jest bardzo ciekawy element biografii Marlene Dietrich, za który zapłaciła olbrzymią cenę po wojnie. Jak wiadomo, część narodu niemieckiego uważają za zdrajczynię, za kolaborantkę. I Marlene Dietrich już nigdy nie wróciła do Niemiec, między innymi po próbie powrotu do Berlina, gdzie po koncertach, które zresztą nie były jakby całkowitą klapą, natomiast moment, w którym została opluta przez młodą Niemkę, pokazał jej, że tak jak to pisała we wspomnieniach, że skoro najbardziej bolesne było dla niej to, że skoro to nowe pokolenie, nie dość, że nierozumiejące tamtych czasów, przejęło tą opowieść, tą narrację o jej zdradzie, no to ona nie ma czego szukać, prawda, w tej ojczyźnie. Natomiast wielka, niesamowita odwaga, no mało było w tamtych czasach osób, które tak wyraźnie się przeciwstawiły i tak szybko się zorientowały, kim był Hitler i do czego zmierza. Także no, to też jakby kolejny bardzo ciekawy rys Później z kolei wspieranie aliantów, front bardzo blisko, bo to było pół kilometra od regularnego frontu, mogła zginąć w każdej chwili. Do tej pory biografowie się zastanawiają, na ile to był jakby potrzeba serca, na ile to był moment taki, że nie grała w filmach, nie miała propozycji, więc taki trochę PR-owy też. Myślę, że ona wszystko to łączyła. Głód śpiewania, występowania i przede wszystkim atencji, prawda? Bo to myślę, że tym Marlena Dietrich się karmiła i ona nie ukrywała tego absolutnie. Była geniuszem kreowania swojego wizerunku, geniuszem flirtu z kamerą, z całą opinią publiczną. Też o tym mówimy, też o tym opowiadamy.
Wenn ich ihn verbringen kann, lass ich mir was wünschen, eine Schlinge auf der Brust. Wenn ich mir was wünschen kann, möchte ich denn versuchlich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich kein Bedenken.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W studiu Andrzej Hibner-Ochodlo, witam cię serdecznie.
Bardzo mi miło, że się spotykamy się.
W studiu się spotykamy,
studio.
Bo w zeszłym roku, tak. Pamiętasz jak było?
To chyba gdzieś tam nagrywaliśmy.
Widzieliśmy się w Teatrze Atelier, Foyer.
Tak.
No i oboje cieszyliśmy się, że z kimś rozmawiamy, że to jest żywy człowiek,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak. Sytuacja rok temu była bardziej dramatyczna, tak. Ja wiem, i wtedy nawet jeszcze nie wiedzieliśmy, czy będziemy budować przestrzeń teatralną na plaży. Nie wiedzieliśmy, że będą otwarte jednak teatry pod dachem i potem dowiedzieliśmy się, że 50% w tym roku mamy 75% plus zaczepionych. To znaczy właściwie prawie można mieć 100%
wypełnić
widowni.
Prawda?
Miejmy tylko nadzieję, że Delta nie dociera tu do nas, do środkowej Europy, żeby się gdzieś zatrzymuje.
Chciałam zacząć optymistycznie i
radośnie. Ale niestety nie możemy, bo nawet dzisiaj miałam telefon, że jedna z naszych fanek mówiła po prostu, słuchaj, ja się tak cieszyłem, że latem przychodzę do atelier, ale ja zaczynam się nawet znowu bać wziąć autobus, bo nasze fani wracają z Sankt Petersburgu i tam wczoraj podobno było 17 tysięcy nowych przypadków koronawirus. I po prostu ludzi dalej są, also pewni ludzi, dalej są przestraszeni, ale mi się wydaje, i to przekręćmy tą grzałkę jednak na optymizm, mi się wydaje jednak, my jesteśmy już w dużej mierze podwójnie
poszczepieni.
Mi się wydaje, moralność szczepienia w Polsce jest dość wysoka i dalej to się rozwija. I w coś musimy wierzyć. Jeżeli chcemy, żeby to życie jakieś, przynajmniej się zbliżyło do tej normalności, jeżeli nie chcemy całkowicie zepsuć sztukę szeroką pojętą, to musimy w niej uczestniczyć. Musimy ryzykować, tak jak ryzykujemy iść do supermarketach. Proszę Państwa, dopóki możemy w tłumach robić zakupy, to naprawdę teatr nam nie daje
większego
wirusa,
zagrożenia, prawda?
Większego zagrożenia.
A
to musimy
życie,
mieć świadomość. Jeżeli
oddech.
Państwo robicie w tłumie zakupy, to nie macie prawa powiedzieć, boję się iść do teatru. Proszę to przemyśleć.
I tak w najbliższą niedzielę, 4 lipca, rozpocznie się 28 lato teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Ale ja mam jeszcze jedno takie silne wspomnienie związane z tą naszą rozmową. Pamiętam, jak mi wtedy też opowiadałeś o lockdownie, o wirusie i o zbliżającym się lecie i mówiłeś, że dzwonisz do Ryszarda Rączewskiego i prosisz go, żeby został w domu,
tak,
żeby nie
tak,
przychodził
tak.
do teatru, chociaż bardzo chce i właściwie już się wybierał. No i to będzie pierwsze lato teatralne tak naprawdę bez Ryszarda Rączewskiego.
Absolutnie bez Ryszarda. Jola przychodzi oczywiście, jest dobrze się czuje, jego małżonka. Ryszard wtedy nawet w trakcie lato teatralne, oni rezerwowali na coś bilety i nieważne jak ktoś inny w biurze odebrał telefon, oczywiście respektowali rezerwowanie biletów, tylko my potem z Wasią prawie prosiliśmy ich, żeby jednak to przemyśleli i szybko mówili, dobrze, wycofamy to, czekamy na lepsze czasy. I słusznie to było, ponieważ był Ryszard i Joli byli podatne na zachorowania i straciliśmy go.
Straciliśmy go i tak właśnie myślałam, że trzeba będzie o nim pamiętać tego lata i kiedy otworzyłam program i zobaczyłam od czego się zaczyna. No zaczyna się od takiego spotkania. Dla nas cały czas jesteś.
Tak, to jest piękny tytuł, wymyśliła go Marta Kalmus. W ogóle cała historia wcześniej się zaczęła, bo jeszcze jak z Ryszardem i z Joną piliśmy wino u naszej Barbary Wiśniewskiej, bo ona zaprosiła na parapetówy i przyszły Jola i Ryszard i taki mały grono przyjaciół jeszcze przed pandemią, żeby państwo to wiedzieli. I piliśmy wino i oglądaliśmy film, który Ryszard sam montował, film z klatek zdjęciowych, które on sam fotografował na planie filmowym Farao. I on z tego montował jakiś 20-minutowy film na coś po prostu prost fascynującego. I oglądaliśmy tak te 20 minut, nie moglibyśmy uwierzyć w intensywności tego obrazu, albo także w tej niesamowitej historii, który Ryszard sam ze sobą nosi, prezentował. Przecież artysta nie w jednym kierunku utalentowany, artysta wielkich talentów.
Aktor, mim, autor,
reżyser, ale jak on czuł też, on pisał wiersze. I był specjalistą muzyczną. Przecież jak on pisał, Adam dostał od niego przecież taką mini operę. Jak on pisze, to on słyszał instrumental. On prawie robił w głowie już aranżację do nieistniejącej melodii. I wtedy, w tym okresie mniej więcej, mieliśmy u nas w teatrze ten pomysł, aby miasto sugerować, żeby, bo miasto robi takie projekty, żeby nie znaleźć środki na książkę o Ryszardzie po prostu. W jakiejkolwiek formie, jakąś biografię albo jakiś wywiad rzeki i tak dalej. I dzięki Bogu Wydział Kultury był bardzo przychylny tym pomysłem, prezydent także. I pani Pewińska, Gabriela Pewińska, przecież, który znamy już tyle lat i jest autorytetem od sztuki teatru, co ja wiem tu na wybrzeżu. Jeden z tych autorytetów zgodziła się, aby tą książkę przygotowywać. Chyba to jest to na podstawie takiego wywiadu. To jest na podstawie wywiadu rzeki z Ryszardem. Ta książka wydała z ramienia Miasta Sopotu Muzeum Sopotu i to, co przygotujemy tego jest, niby pierwszy pomysł był, że będzie to promocja tej książki, ale po śmierci Ryszarda po prostu wymyśliliśmy, że musi to mieć wieczór wspomnień, ponieważ odszedł człowiek, który przecież nas tyle nauczył, to znaczy nie tylko swoje wnikliwe i pomysłowe spojrzenie na świat artystyczny, on sam był przecież po prostu artystą z tego cyrkus
Afanasyjew, no,
proszę
tak.
bardzo. To przecież co to była za historia, prawda? I to, że tak piękny kiedyś, dawno temu, na początek lat 90. ta jego fantazja, to jego doświadczenie i ta jego także międzynarodowość, bo Ryszard i Joli to są ludzi międzynarodowego kalibra, od Skandynawii przez Kanady i Gruzji, przecież są ludzi, którzy wszędzie szukają inspiracji, mają przyjacieli i rodziny także przecież. I to wszystko się spotykało z naszą młodą energią i fantazją i od tego pierwszego spotkaniu do dzisiaj ta wspólna energia to po prostu to trwa. I także przecież, albo tak samo od Sony Joli, przecież te całe rzeźbiarskie kontakty, prawda? Ja przecież poznałem ludzi w Izraelu, który uczył je ojciec, tak? I którzy potem wyjechali do Izraelu, wybitni rzeźbiarze. To bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przecież można opowiadać o Ryszardzie i Marta Kalmus, Jankowska, Marzena Niczuje-Urbańska i Jerzy Goszko będą gospodarzami tego wieczoru. Specjalnie było, nam zależało, żeby ten wieczór prowadzą naprawdę serdeczni przyjaciele oboje, Joli i Ryszarda Rączewskiego. Oni się natychmiast zgodzili i Marta Kalmus zaczęła wymyślić taki scenariusz i prosi z nią też jakiś łączyć i tak dalej. Ona to wszystko pięknie wymyśliła. Mamy spotkanie próbne w następnym tygodniu. Adam Żuchowski i Irek Wojczak, którzy grali przecież na żywo do ostatniego monodramatu Ryszarda na Zakręcie, na żywo muzyki, też będą na scenie z kontrabasem i z różnymi saksofonami i klarnetami.
Dobrze.
Ja tu patrzę na to ulotki, gdzie jest to zdjęcie, które zrobił Wojtek Ostrowski z Video Studio Gdańca, po prostu Ryszard jako Pierrot w nieistniejącej już hali stoczni. To było niesamowite fotosesje, ja to pamiętam. My to robiliśmy do spektaklu Upadek. Biljany Srebrjanowicz, tak, Srebrjanowicz, i robiliśmy taki sesję zdjęciową, bo Ryszard otworzył ten spektakl na żywym planie, pamiętam to chyba dobrze, tak, zerwał kurtynę, bo się nie zgodzi z tym, co zaraz my zobaczymy, jako Piero, jako przedstawiciel poezji, i potem istniał na obrazie filmowym ciągle jako ten, który gdzieś się na tą stworzącą się rzeczywistości w tym spektaklu nie zgodził. I wiele niesamowite ujęcie Wojtek Ostrowski realizował razem ze mną i z Ryszardem w tej Stoczni Gdańskiej, i istnieje cały katalog fantastycznych zdjęć. Można, sam z tego można byłoby mały album wydać, proszę mi wierzyć. I tu w tej ulicy jest takie jedno zdjęcie po prostu, w którym jest cały Ryszard. No po prostu.
Tak.
Cały Ryszard. I pytaj, ja nie wiem, gdzie zacząć, gdzie kończyć.
Spotykamy się więc tak. Najpierw, żeby powspominać.
Sprzedajemy biletów. Jest pula biletów na sprzedaż. Nie jest ich wiele, bo to jest główny na zaproszenie. Muszę się państwa przyznać. Bo taki wieczór może się odbyć tylko raz. I ponieważ honorowym gościem jest Jola Rączewski, i to są jednostkowe spotkanie, jednostkowe emocje tego wieczora, gdzie my się spotykamy właśnie przy gruzińskim winie. Aby pamiętasz Ryszarda nie jako stypa, tylko pamiętasz go tak, jak powinniśmy pamiętać ludzi, którzy odchodzą, bo to jest naturalne, że odchodzimy, prawda? Że powinniśmy ludzi pamiętać tak, jak oni by chcieli. Po prostu jakby żyli. Napijemy się razem z nimi i wspominamy.
Tak. Dla nas cały czas jesteś, Omasza, tak. Ryszard Rączewski. W niedzielę o 19:30, w tę następną, czyli tak. Już za tydzień czwartego. Tak. A potem od połowy tygodnia już będziecie grali, jak zwykle, najpierw próby otwarte, potem będzie premiera 11. Polska prapremiera już była,
tak,
w Teatrze Nowym w Poznaniu. Tak. Sztuki Simona Stevensa Maria, bardzo popularnego w Niemczech brytyjskiego autora. I to jest jego nowa rzecz i też na zamówienie niemieckiego teatru napisana, tak?
Dokładnie. To znaczy, on jest szczególny w Niemczech, często wystawiany. To zamówi u niego Thalia Theater w Hamburgu. To jest jedna z czołowych scen teatralnych w niemieckim pejzażu teatralnym. Tam w Thalia Theater to już nie jest grane chyba, bo to było rzeczywiście światowa premiera. Oni tam grają rok, dwa lata. Ja chciałem się wybrać. Bardzo byłem ciekawy na spektakl w Berlinie, w Gorki Theater. To jest bardzo ciekawy teatr. Tylko mieli premiery i potem lockdown. I to dzisiaj to po prostu nie mają na afiszu. I wiem jeszcze, że odbyła się prapremiera w Słowenii i jeszcze w innych krajach. Ta sztuka po prostu trafiła potem już na tą całą lockdownową atmosferę w teatrze. Ale Simon Stevens jest trochę takim czołowym brytyjskim współczesnym dramatopisarzem. On po prostu jest przedstawicielem tego tak zwanego nurtu socjalnego realizmu. Mm-hmm. Żeby to, proszę, nie mylić socjalistycznego realizmu, bo to mówimy tu o socjalnym realizmie.
Realizm społeczny.
Tak, realizm społeczny. Tak, i wtedy on jest tym wielkim znawcą. Tak.
Jeśli pozwolisz, to o tym porozmawiamy za tydzień w salonie. Natomiast po spektaklach właśnie Marii będzie taki specjalny chyba tydzień. Zawsze są świetni goście u was, ale to będzie taka jakaś kumulacja gości, którzy wystąpią na tej scenie.
Pandemia spowodowała, że rok temu nie moglibyśmy wszystkie zamierzone projekty realizować. 50% widowni, to jednak przy naszej liczebność jest to już taki pływowy naprawdę minimum, to jest poniżej minimum, prawda? Z drugiej strony mamy w tym roku specjalną edycję naszego Lato Teatralne. Proszę patrzeć na pierwszą stronę, jest takie specjalne logo. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie,
120 lat Sopot.
Sopot ma urodziny, prawda? I świętujemy 120 lat, przecież ja pamiętam setną urodziny Sopotu, proszę pani. To wtedy była premiera My Blues Orkiestrą Symfonia Baltica w Słupsku. Tak, 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 gościnny w Teatrze Muzycznym wtedy.
To pamiętam.
Ale
tak.
To było związane, i pamiętasz pewnie tą powódź w którym mieście tego
tak,
dnia.
Też.
I pamiętam, pełny teatr muzyczny w Gdyni, to po prostu to było niebywałe przeżycie. I to był prezent dla miasta Sopotu na setną urodzinę. Wtedy budowaliśmy też taki specjalny, bogate lato teatralne na setną urodzinę. Pamiętam, że wtedy mieliśmy też takiego przecież wspaniałego partnera jak Hestia. Dzisiaj mamy wspaniałego mecenasa teatru Lotos, który nas wspiera w naszych staraniach i przygotujemy wspólnie tą edycję na urodziny Sopotu. I właśnie tego staraliśmy na wszystkich tych artystów, które rok temu nie przyjechali do nas, zachęcić, aby przyjechali do nas w tym roku. I na pewno jeden z tych naszych flagowych artystów jest Janusz Rady, który regularnie do nas wraca, ale już długie lata nie był. Przyjeżdża z tym tytułem Janusz Radek Kameralnie i na jego koncert zapraszamy dwa razy, 14-15. Potem powtarzamy koncert rok temu, Krystyna Stańko Trio. Ona ma tyle fanów tu na Wybrzeżu, że rok temu się nie zmieściło i to związane z ograniczami i po prostu cieszymy się, że pani Stańko znowu do nas zajrzy i zaśpiewa swoim trio, program Fale, przecież ona ma też wspaniałych muzyków. Na kontrabasie jest Piotr Lemańczyk, na wibrafonie jest Dominik Bukowski, a z wibrafon marimba głos, przecież najlepszy wibrafonista chyba w Polsce, jeżeli słyszymy to, co są ciągle Jazz Forum tam głosują. Also wspaniałe trio Stańko Bukowski Lemańczyk i to u nas 16 lipca. No i potem bardzo się nasza pani prezes starała i udało jej się, aby ciągnąć do Sopotu Michał Orbaniak and Victor Davis z tym programem
Art Pop. Pop, tak. Elektronika, rap. No. To u was rzadko bywało.
No to rzadko bywa. My z panią prezes zbliżymy się do wieku emerytalnego i otworzymy się na młodą energię. I trzeba.
No tak.
I trzeba, oczywiście, że tak. I dla nas zawsze najważniejsze jest jakość. To jest po prostu najważniejsze. To jest właściwie ten filtr, przez którym zawsze się porozumiemy. I wtedy po prostu też spróbujemy i ryzykujemy rzeczy, które my możemy nazwać z pogranicza tradycji teatru atelier. I to jest to, co zawsze robimy, przecież z pogranicza kultur tych naszych spotkań, prawda? No. I tak dalej. I tu jest z pogranicza tej naszej tradycji i ja się bardzo cieszę, jak to pogranicze, jeżeli chodzi o naszą atelierowską tradycję, zostanie przyjęte. Ja się bardzo cieszę na te dwa koncerty i ja na pewno na nich będę 17 i 18 lipiec. Mhm.
No i zaraz potem się zaczynają międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską, 16. Będziemy o nich pewnie osobno mówić.
Ja myślę, że tak.
Ale
jeżeli ktoś
się
specjalnie, interesuje, proszę już sobie rejestrować. Międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską są ostatnie dwa tygodnie lipca, plus minus, tak można twierdzić, prawda? Od 19 do 31, a to właściwie do 1 sierpnia.
Warsztaty będą jak zwykle, więc warto się wcześniej zapisywać. Szczegółowy program.
I warsztaty jak zawsze są
goście
u nas bezpłatne. Tak.
Mm-hmm. No ale też chociaż jedno zdanie o premierze światowej.
No właśnie, i to jest też pogranicze, bo rok temu byli u nas dwóch wspaniałych austriaccy artyści. Stefan Heckel na akordeonie i Erich Oskar Hütter na wiolonczeli. Stefan Heckel na przykład jest profesorem akordeonu w Austrii i Erich Oskar Hütter jest człowiek, który jest bardzo zasłużony jako twórca festiwalu właśnie Sounding Jerusalem, który jest, odbędzie się co roku we współpracy między miastem Grazem w Austrii i Jerusalem. I to jest festiwal, który właściwie głównie proponuje interpretację muzyki klasycznej europejskiej przez mieszane zespoły, przez zespoły, które składa się z członkami tych różnych religii. To znaczy, Jerozolim przecież to jest wasze miasto. Na Netflixie na przykład, nie wiem, czy ja to polecam państwu, robię reklamy, jest taki serial Sztisel.
A jest,
izraelski serial. Po prostu, jeżeli ktoś chce trochę poznać, jak żyją ortodoksyjne żydowskie rodziny w tej bardzo ortodoksyjnej dzielnicy w Jerozolim, to proszę to obejrzeć. To jest po prostu, ja nie mogę oderwać się od tego telewizora. To znaczy, ja jestem fanem pierwszej i drugiej sztafety, trzecia już trochę mniej, ale pierwszą i drugą koniecznie trzeba obejrzeć. I proszę sobie wyobrazić, te ludzie, które państwo tam widzicie w tym filmie, oni się nie spotykają z Żydami, które mają korzenie etiopskie albo hiszpańskie, co ja wiem, albo z czarnoskórymi Żydami. Dla nich liczą się tylko jako pełnouprawnione członkowie wspólnoty żydowskiej, aszkenazyjskiej Żydzi. Also tam też są pewne, nie chcę to określić, bo to są problemy po prostu, prawda, aby między sobą się otworzyć na współżycie, na kontakty. Przecież wiemy, jakie konflikty są im gelobten Land, jak to jest po polsku, na ziemi świętej, prawda? Tak. Że niestety za mało tam świętości, za dużo konfliktów i po prostu jakiś nie wiem, jakiś arcyanioł jest potrzebny, który tam przylatuje i im powie, jak oni mają to wszystko rozwiązywać. Bo w końcu przecież to musi się udać, że ludzie mogą ze sobą jakieś współistnieć w pokoju i w porozumienia. Ale muzyka i sztuka, wspólne koncertowanie, przecież to się próbuje na całym świecie, te projekty, w którym nawet Żydzi i Arabowie ze sobą muzykują. Także temu służy ten projekt Palestyńczycy, prawda? Sound in Jerusalem. Tam w tym starym mieście Jerusalem są koncerty, w którym właśnie przedstawiciele tych religii, tych krajów, które ze sobą konfliktują się, grają razem muzykę, prawda? I spróbują się poznać. Właśnie tego cieszymy się, że razem rozwijaliśmy tą myśl i Erich proponował nam taki projekt, który będzie pokazywany oczywiście u nas w Sopocie, ale także w Graz i w Wiedniu. I tu się już rozszerzą trochę te kontakty, bo w Wiedniu i w Grazu współorganizatorem tych koncertów jest Polski Instytut, który podlega Ministerstwu Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Polsce. I bardzo się cieszymy, że Polski Instytut w Wiedniu się otworzył na ten projekt, bardzo to polubili i wspierają ten projekt, zarówno koncert w Grazu, jak ten w Wiedniu. Obaj koncerty są w bardzo prestiżowych miejscach tam w Austrii. I te koncerty są 18-19 lipca. My szybko siadamy do trzech samochodów, przyjeżdżamy do Polski i u nas próba generalna i potem już tydzień z koncertami tu w Polsce. Ciekawe jest, że są dwa takie bardzo atrakcyjne muzycy w tym koncercie. Oprócz oczywiście wszystkich tych, których poznaliśmy rok temu przy projekcie Mangera. Also oprócz Erisha, Stefana i Adama Żuchowskiego na kontrabasie, który też jest w tym momencie taki trochę połowicznym kierownikiem muzycznym, bo on oczywiście kierownik muzyczny w całości, ale on przygotowuje aranżację do sfery pieśni i oni przygotowują tam całą sferę instrumentalną, bo ten program będzie się składał pół na pół z instrumentalnych utworów i z pieśni po hebrajsku i widzisz, w mojej interpretacji. I gośćmi w tym koncercie, oni należają do takiego zespołu Melange Oriental, do którego właściwie tylko dołączy Adam jako gość, tak trzeba to określić, bo ten Melange Oriental istnieje i tam występuje Chen Cimbalista. Proszę sobie wyobrazić to nazwisko, Cimbalista, cymbałów, prawda? Perkusista, wibrafonista, perkusjonalista najwyższego kalibru z Izraela, który także ma kontakty silne rodziny z Słowenią i często też mieszka w Austrii. On przyjeżdża do nas i na niesamowitym instrumencie ud, tak? Marwan Abado, człowiek w moim wieku, który mieszka już od dawna w Austrii, ale jest libańskiego pochodzenia. I to razem chcemy stworzyć taką warstwę dźwięków, właśnie ta niesamowita mieszanka tego Orientu, prawda? Tego Bliskiego Wschodu. I ja będę śpiewał tradycyjne piosenki Widzisz i po hebrajsku dwa pieśni, które jeżeli ktoś przychodzi na moje koncerty, pewnie już słyszał w jakimś tam programie. Ale co jest ciekawe, jak tak wybraliśmy te pieśni i tak widziałem ten serial Stisel. I najpierw myślałem, to mogą być tylko pieśni być tradycyjne, które nie mają autorów i tak dalej, tradycyjne. I widzę ten Stisel i nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, babcia, która przecież była w tym domu starców, swoją rabicentej rabinowej, bogatej, który tam miał taki swój ostry charakter i oni siedzą na jadalni i przychodzą taki młodzi Izraelczycy, którzy im śpiewa na gitarze, bo mają takie zadanie, bawimy starców. No tak, tak to jest, takie socjalne programy. I oni tam im śpiewają takie patriotyczne pieśni izraelskie. prawda? I te dwa kobiety nie mogą uwierzyć, bo ani nic nie znają z tych patriotycznych pieśni izraelskich i mówią, przerywają ten koncert, mówią, dziewczynki, nie umiecie tą pieśń, my chcemy tą pieśń usłyszeć, nie umiecie Kinderjorem, tak mówią. I oni, no, low,
po hebrajsku.
Nie,
low.
Tak. I babci zaczynają a kapela śpiewać Kinderjoren. I to są te Kinderjoren Gebirtiga, lata dzieciństwa. I ja tą piosenkę 50 lat temu miałem w repertuarze, jak ja robiłem jeszcze z Agnieszką Osiecką, pieśni Mordechaja Gebirtiga i potem jeszcze w Siechanu Detry, bo była taka współczesna aranżacja i mówiłem wtedy do Adama, wiesz co, ten Kinderjoren będziemy śpiewać właśnie dla tych starych ludzi w Izraelu, którzy pamiętają tą pieśń Gebirtiga, właśnie w tym ortodoksyjnym Jerusalem, gdzie też nasz koncert zagości. Nie tego lata jeszcze, bo oni się bali to organizować z powodu pandemii, bo nigdy nie wiadomo, czy Izrael puści innych do Izraela, bo przecież tam właściwie jest na razie bardzo dobrze, jeśli chodzi o koronawirus, ale trochę się teraz chronią, jeśli chodzi o przyjazdy gości do nich. Ja myślę, że za rok będziemy gościć z tym programem wizualnym. Teraz strasznie się rozgadałem, ale mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa, bo to będzie... Oczywiście ja zawsze się cieszę, jeżeli ktoś przychodzi z mojego powodu, ale proszę tu przychodzić z powodu głównie muzyki i muzyków, bo to będzie uczta dźwiękowa i taka orientalna, blisko wschodnia, taki dywan niesamowitych melodii i dźwięków prezentowany przez muzyków najwyższego kalibru. Scenografię Sergej Sawczenko, który ma najpiękniejszą galerię w Trójmieście. Fantastyczny ukraiński malarz, który chyba już naprawdę zaczyna być znany być tu w Trójmieście i nie tylko. On sprzeda swoje obrazy na całym świecie. Robi specjalnie do tego koncertu scenografię. Maluje coś specjalnie. I ja się bardzo cieszę. Niech Pan Bóg nam tylko daje wszystkim zdrowia.
I to jest lipiec w Teatrze Atelier, takie lato, pół lata tak naprawdę. Myślę, że umówimy się po pierwsze oczywiście na rozmowę o Marii, o premierze sopockiej dramatu Simona Stevensa na przyszły tydzień. No i o sierpniu, gdzie oczywiście będzie konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej i w ogóle będzie bardzo śpiewanie.
No prawda? Jasne i wtedy trzeba z panem... Jerzym Satanowskim się spotkać. Słuchaj,
i będzie Jerzy Bar Makabr na 120.
Tak. Za rok będzie miał 50-lecia pracy twórczej. Wyobrażasz to sobie?
Czyli prawie otwieramy, bo za tydzień w niedzielę już będzie naprawdę pierwsze spotkanie. 28 lato teatralne w Teatrze Atelier. Andrzej Hibner-Ochodlo, bardzo dziękuję.
Iwona Borowska, to ja dziękuję za pamięć.
Za tydzień spotykamy się w sprawie premiery.
Przyjdźcie, nie bójcie się. Przyjdźcie do teatru. Zapraszamy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.